SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz polskiego programu SBS.
Szczęście kluczem do sukcesu. Kobieta. Zapraszam na spotkanie z wyjątkową rodziną, z rodziną państwa Domin, odwiedzających Australię po raz pierwszy.
Pozwolą Państwo, że przedstawię. Anna Potocka-Domin jest dziennikarką, feministką, prezeską fundacji
Kobiety Inspirują.
Kobiety Inspirują. Natomiast Jarosław Domin jest aktorem teatralnym, filmowym, ale przede wszystkim jest gwiazdą dubbingu. Bo jak sobie Państwo na przykład by go wygooglowali, jak to się u nas teraz mówi po polsku, w Wikipedii jest dorobek Jarosława niezwykły po prostu.
No, jest tam kilka pozycji rzeczywiście, nad którymi się pochyliłem, dzięki którym wskoczyłem w ranking osób, które jakby w tym dubbingu zaistniały u nas w kraju.
Mamy też młodego człowieka. Antek Domin jest synem tutaj państwa, których wcześniej przedstawiłam, ale Antek ma już pewnego rodzaju pracę, czy karierę. Może karierę to może za mocno powiedziane.
Może za mocno powiedziane.
Tak, ale w każdym razie Antek również pracuje w dubbingu.
Tak. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy byłem z tatą w studiu dubbingowym. Pani reżyserka postanowiła, że sprawdzi mój głos, ponieważ wydawał jej się całkiem niezły, i po tym jak już powiedziałem parę zdań, powiedziała, że mam bardzo fajny głos i że weźmie i załatwi mi jakąś pracę. No i dotrzymała obietnicy. Parę miesięcy później wskoczyłem na głęboką wodę. Dubbingowałem do filmu Napoleon, który właśnie pochodzi z Australii.
Grałem tam... Niespodzianka.
Tak, grałem tam główną rolę. Była to bardzo głęboka woda. Grałem tam również z moim tatą, który pojawił się w napisach jako drugi, ponieważ ja byłem pierwszy. Więc tak zaczęła się moja kariera. To było w roku 2018 bodajże.
Natomiast ja muszę powiedzieć, że nie ma nic wspanialszego niż wystąpić ze swoim synem w jednym filmie w wersji właśnie dubbingowej i partnerować mu, bo Antek zagrał główną rolę, ja zagrałem jego przyjaciela.
Też fajna. Pieska? Też pieska?
Nie pieska, tylko papugę, tak, aha. Papugę, która
bardzo skrzeczała, śpiewała i mówiła takim głosem.
Także było zabawnie, było fajnie. No i to były takie pierwsze kroki Antka. Teraz minęło już ponad 5 lat, kiedy to Antoni bierze udział i użycza swojego głosu w studiach dubbingowych.
Muszę powiedzieć, że jesteście tak kolorową rodziną, znaczy kolorową w tym sensie, że tutaj jest tyle tematów do poruszenia, że ja myślę, że na jednym spotkaniu to się nie skończy.
Ale spróbujemy jak najwięcej tutaj rzeczy odsłonić, pokazać i omówić.
I w ogóle jaki pomysł na tę Australię, że na Sydney? Skąd ten pomysł? Po prostu wakacje? Aniu?
Wakacje, ale inicjatorką pomysłu była moja kuzynka Ania, która mieszka w Kolonii od wielu, wielu lat i jest podróżniczką ze swoim mężem Andreasem, niemieckim pisarzem kryminałów. Podróżują i ona rzuciła pomysł jakiś rok temu, że może byśmy odwiedzili naszego kuzyna, który mieszka w Australii. Mamy taką grupę, nazywamy to rozmównicą międzynarodową. Na Skype'ie widujemy się mniej więcej raz w miesiącu. Właśnie wszyscy, Ania z Kolonii, my z Polski, mój brat również z Polski i jeszcze właśnie Mirek z Australii,
spod
Melbourne. Tak? I tak Mirek nas zapraszał do Melbourne już od dość dawna. Ania rzuciła pomysł, że może byśmy się tam w końcu wybrali i nie ukrywam, że ja w ogóle nie byłam gotowa na myśl o tym, żeby się wybrać gdziekolwiek i wtedy jeszcze w marcu tamtego roku w ogóle ten pomysł tak zawisł w powietrzu, ale nie przyjęliśmy go jako w ogóle coś możliwego, tak? W ogóle jakkolwiek. Parę rzeczy się zmieniło w moim życiu też, takich... w taką stronę bardziej zbliżenia się do siebie, otwartości, poznania siebie bardziej może. I we wrześniu to ja sama zaproponowałam, że może ten pomysł Ani byśmy zrealizowali. Ania z Andrasem oczywiście się niezwykle ucieszyli. Mirek również czeka na nas w swoim domu ze swoją żoną i dwójką dzieci. No i wymyśliliśmy sobie tę podróż. Jesteśmy już w podróży od 2 tygodni. Zahaczyliśmy o Borneo, część malezyjską w Kuching. Udało nam się zobaczyć orangutany podczas uczty, więc też nam bardzo zależało na takim kontakcie z przyrodą i poznaniu, czego my na co dzień nie możemy zobaczyć. Potem spędziliśmy parę dni w bardzo atrakcyjnym miejscu, czyli w Singapurze, ale jednak bardzo mocno poukładanym i też niezwykle z mojej wolnościowego punktu widzenia pełnym zakazów i jednak kraju, którym jest kara śmierci, w którym jest kara chłosty, czyli to nie jest kraj, którym chciałabym spędzać dużo czasu.
No, na pewno, ale jako szczególnie twoja wolna dusza.
Tak, to absolutnie, nie, to zdecydowanie. Natomiast no, rzeczywiście podziwialiśmy Singapur przez kilka dni. No i przyjechaliśmy do Sydney też kilka dni temu i to, co już tutaj rzeczywiście sobie mówiliśmy, że to było naprawdę niezwykłe, że kiedy przeszliśmy się tą ulicą niedaleko naszego hotelu, to poczuliśmy się naprawdę tak, że moglibyśmy tu mieszkać i zostać. Ten duch wolności, ten duch, dla mnie też ważny taki szacunek dla różnorodności, który tak, tutaj tak. dostrzegam, to, że widzę tęczowe flagi w wielu miejscach, coś, co w Polsce jeszcze bardzo niedawno było bardzo źle widziane i jest bardzo dużo zresztą takich obszarów i przestrzeni dyskryminacyjnych nieustająco. Nie jesteśmy ani otwartym krajem na wielokulturowość, na kwestie związane z tożsamością seksualną, z różnorodnością w ogóle, tak? Uczymy się tego, ale nie idzie nam tak za szybko to. Więc tutaj w kraju, w którym wchodzisz i nagle witają cię chociażby te tęczowe flagi właśnie, czy różne, nie wiem, plakaty, czy ogłoszenia, które są tutaj wszędzie widoczne, ale też ludzie, których mijamy i taki luz, który tutaj się poczuło od razu, to tak poczuliśmy, że jesteśmy prawie w takim naszym domu, choć nie przypomina on domu, tak? W sensie Warszawy. Jeszcze nam trochę brakuje jako miastu, jako krajowi. To jest miejsce, które nas urzekło i jeszcze po kilku dniach pobytów na plażach cudownych albo dzisiaj w spacer po ogrodzie botanicznym, pod operą również byliśmy i w katedrą, także podziwiamy to miasto, mamy same cudowne odczucia.
Bardzo się cieszę, że Wam się podoba Sydney, no to jest po prostu piękne, same komplementy. I jaki jest plan wycieczki, to znaczy po Sydney do Melbourne,
Sydney,
tak?
Jeszcze nie, zahaczamy o Cairns i tam mamy nadzieję na ładną pogodę.
No tam jest cały czas ciepło.
Tak, na to liczymy. I
chyba, że zacznie lać.
Tak, i na rafę koralową, żeby ją zobaczyć, ale też może nurkowanie właśnie, a może też różne wycieczki, które tam ten kontakt z przyrodą i z naturą nas bardzo interesuje. A po Cairns, po jakimś tygodniu w Cairns, już zmierzamy do Melbourne i łącznie cała nasza podróż to jest 5 tygodni, więc Antek ma wakacje ze szkoły, tu sobie zrobił.
Też nie powinien martwić, bo już ma zawód w kieszeni.
Tak, on się też ma cudowną szkołę. Pan dyrektor, jak usłyszał, że się wybieramy w taką podróż, to powiedział: cudownie, nie zabierzcie mnie ze sobą.
Także zawsze mówią, że podróże kształcą.
Tak, absolutnie.
Tak, właśnie powiedziano, że Antyk ma być takim korespondentem właśnie z Australii, że zoologia, botanika, geografia, że
przygotuje
po prostu referaty.
A dzisiaj nawet zrobiliśmy zdjęcie Antkowi na ulicy Orwella, żeby wysłać pani polonistce, ponieważ akurat też czytali Orwella niedawno, więc mówimy...
To wystarczy.
Tak, więc taki jest plan. Wracamy 3 kwietnia wylatujemy już do Polski. Fakt, że czas nam płynie tu niezwykle szybko. Też takie zaskoczenie, bo jakoś tak na wakacjach zazwyczaj wydawało mi się, że czas zwalnia i trochę się już boimy, że tak szybko nam minie, że nie zauważymy, ale bardzo się cieszymy, bo to jest dla nas podróż życia. Nigdy nie byliśmy tak długo i tak daleko. Też,
no tak, głównie Europa, prawda? Głównie tak. Europa, natomiast...
Ale żeby rodzinnie razem jesteśmy na tak kontynent, długiej to... wyprawie, to pierwszy raz i to dlatego też traktujemy to jako takie wakacje życia, przygodę życia i strasznie się cieszymy, że tu jesteśmy.
A powiedz, Aniu, a co później, jak wrócicie? Jakie ty masz plany? Bo jesteś osobą tak zajętą, z taką ilością funkcji, że tylko pozazdrościć.
taką kluczową funkcją i aktywnością, której teraz się poświęcam, to Fundacja Kobiety Inspirują, którą 4 lata temu założyłam wspólnie z Małgoszą Papulińską, której mam przyjemność prezesować teraz w naszej fundacji. To jest taka przestrzeń, gdzie bardzo dużo się może dziać. Dzieje się już całkiem sporo, ale jeszcze mamy ambitne plany na kolejne lata. A głównie dlatego, że kobiety w Polsce potrzebują inspiracji i mówię o tym również całkiem młodych dziewczynach, które mamy w ramach różnych projektów, które wspieramy w fundacji. Jest projekt, który wspiera na przykład dziewczynki w podstawówkach. Są spotkania z dziewczynami, spotykają się kobiety. Ja miałam też tą przyjemność. Najczęściej kobiety, które pracują w zawodach STEM, czyli takich bardziej technologicznych, wymagających umysłów ścisłych tak zwanych, gdzie stereotypowo kobiet jest mniej i dziewczyny w właśnie takiej końcówce podstawówki zaczynają, nawet jeśli interesowała je matematyka czy fizyka, to zaczynają się od tego odsuwać, ponieważ nie bardzo wierzą w siebie, tak? I to jest trochę samo spełniające się przepowiednia. Nie wierzę w siebie, czyli zaczynam mieć słabsze wyniki w danym obszarze. I te rozmowy, te spotkania z dziewczynami są o tym, że wszystko można w życiu osiągnąć, warto być blisko siebie i wierzyć w siebie, niezależnie od tego, co inni nam mówią. Też nie bać się swoich decyzji, nawet jeśli one są niespecjalnie dobrze odbierane przez środowisko, tak? Żeby iść swoją drogą i wybierać tą drogę i słuchać tego swojego głosu. I niesamowity jest feedback po tych spotkaniach, ankieta, którą dziewczynki wypełniają i naprawdę to bywa wzruszające, kiedy po takim godzinnym spotkaniu dostaje się informację, że one naprawdę teraz już wierzą w siebie, teraz już będą słuchały siebie, że stawiają siebie jako pierwsze w takim podejściu do tego decydowania o swoim życiu. Kulturowo trochę i społecznie jesteśmy w Polsce też, to jest oczywiście zjawisko na całym świecie, żeby nie było, natomiast w Polsce rzeczywiście tak wsparcia kobiet, począwszy od tego już najmłodszego pokolenia, potrzebujemy bardziej może niż w Australii z pewnością. Mamy mnóstwo tych ograniczeń, stereotypów, które blokują nas w rozwoju naszych późniejszych karier, czy zdobywaniu zawodów, czy specjalizacji, czy realizowaniu pasji, które są naszymi pasjami, tak? Słuchamy za bardzo otoczenia, nie dajemy sobie często szansy same, tak? Ja tak naprawdę też ten proces przeszłam, więc to nie jest tak, że ja się urodziłam i wszystko wiedziałam, jak fantastycznie funkcjonować. Ja cały czas jestem w takiej drodze, bardzo się otwieram na siebie w tej chwili tak naprawdę. Uczę się szanować siebie, słuchać swojego głosu. Ja dopiero jestem na tym etapie. To nie jest tak, że niektórym osobom przychodzi to łatwiej, niektórym później, trudniej i później. Dlatego też tak ważne jest dla mnie to, żeby inspirować też kobiety. I miałam przyjemność rozpocząć 8 marca też taki cykl podcastów Kobiety Inspirują. I moją pierwszą gościnią była absolutnie cudowna Urszula Dudziak. Inspirująca, naprawdę bardzo zachęcam do wysłuchania rozmowy z Ulą na YouTubie Kobiety Inspirują i na Spotify'u. Jest to po prostu 80-letnia pani, można by powiedzieć, która ma tak niezwykłą, cudowną energię, zaraźliwą, ale też pokazuje, jak z życia wcale niełatwego potrafi wyciągnąć rzeczy dobre dla siebie, jak potrafi kochać siebie, a przez to kocha ludzi i świat. I to nie jest banał, to jest tak autentyczne i ta energia, ja po prostu ten podcast, pamiętam, że jak nagrywałyśmy tą rozmowę z Ulą, to ja po prostu siedziałam z takim uśmiechniętym bananem non-stop i czułam, jakbym była kilka centymetrów co najmniej nad ziemią. Bo Ula rzeczywiście jest cudownie inspirująca. Moja kolejna gościni, ale nie zdradzę jeszcze jaka, będzie za miesiąc 8 kwietnia kolejny podcast. Jest równie niezwykle inspirująca i też jest znana na świecie. Tak akurat jakoś tak zaczęłam od takich cudownych kobiet, które są Polkami, ale bardzo uznanymi na świecie. Mają bardzo ciekawe podejście do życia. To jest myślę strasznie fajne, to dzieje się magia, tak? Jeśli słuchamy kogoś, kto przeszedł swoją drogę i bardzo się cudownie tym dzieli, pokazuje jak można, tak? Te rzeczy są uniwersalne, tak? Urszula Dudziak oczywiście jest wielką gwiazdą, a jednocześnie jest też zwykłą kobietą, która doświadczyła różnych historii, łącznie z chorobą nowotworową, ze stratą najbliższych, tak? Więc to nie jest tak, że jej nie spotykały tragedie czy trudności. Jednocześnie w tym wszystkim potrafi być dalej czuła, opiekuńcza, również wobec siebie. I to jest, myślę, wielka sztuka dla nas wszystkich, dla wielu kobiet, żeby wobec siebie takie być. My potrafimy być czuła wobec najbliższych, ale rzadko, naprawdę rzadko wobec siebie samych, bo nas tego nikt nie uczył. Raczej mówiono, że mamy być skromne, nie myśleć o sobie i że to jest egocentryczne takie podejście. Żeby z tego wyjść, z tego przekonania i uznać, że warto naprawdę być blisko siebie i to nikomu nie zrobi krzywdy i nie jest to nic złego. I to nie jest jakiś wstrętny właśnie egocentryzm, gdzie krzywdzimy innych, myśląc wyłącznie o sobie. Moim zdaniem wartość sama w sobie, ale bardzo trudna do osiągnięcia. W związku z tym też moim celem jest nie tylko, sama staram się tego uczyć, ale też chcę wzmacniać kobiety w różnych przestrzeniach, których są. Ja przez 15 lat byłam wiceprezeską Business Center Club, największej organizacji pracodawców w Polsce. Widziałam też, jak niewiele kobiet jest w biznesie na najwyższych stanowiskach. Dalej to w Polsce jest zatrważająco mało kobiet na 140 spółek giełdowych, największych. Do niedawna tylko 3 kobiety były prezeskami. To są śladowe ilości. Teraz te kwestie pewne się będą zmieniać, bo są regulacje unijne, które mają wspierać kobiety w związku z równą płacą za tą samą pracę, tak? Czyli likwidując gender pay gap. Chłopaki się śmieją, bo to jest mój konik, to co ja mówię teraz, więc oni wiedzą, że jak temat po prostu się taki ruszy, to ja już po prostu bez końca
ja
mogę.
Ja tylko chcę dodać, że właśnie globalny forum z 2023 roku podało, że Polska jest na 60. pozycji, jakby 60. Tak, miejscu, tak. Jeżeli chodzi o płace dla kobiet.
Tak, to jest nierówne. W Europie jesteśmy właściwie przedostatni, na świecie właśnie bardzo, bardzo nisko.
Dla porównania podajmy, że Australia jest na 24, a Nowa Zelandia na 4.
Tak, dobrze, że Australia jest blisko Nowej Zelandii, to może podskoczy zaraz w tym rankingu, kto wie.
Trochę się dziwię, powiem szczerze, dlatego że my jednak mamy bardzo dużo dyrektorów naczelnych, czy CEO kobiet i w polityce też bardzo dużo.
Tak, znaczy to już jest na pewno i tak bardzo wysoko, tak? Być w 24. miejscu na świecie to już jest bardzo dobrze, ale faktycznie chyba to, co jest najsmutniejsze, to to, że gender pay gap jest nawet w kraju, który jest numer jeden w ogóle, czyli na Islandii, w którym były strajki kobiet przecież, urlopy dla ojców są bardzo rozwinięte, gdzie wszystkie takie, rzeczywiście ten głos kobiet jest najbardziej na świecie wysłuchany, tak? A jednak nawet tam nie ma w pełni równości płac. To pokazuje, jak zresztą te badania i te raporty światowe pokazują, jak bardzo dużo czasu w takim tempie, jak się zmieniamy, jak dużo czasu potrzebujemy do pełnej równości. To jest ponad 100 lat. W najlepszym rozliczeniu, tak? No my tu 100 lat nie mamy. Ja się na to osobiście nie godzę. W związku z tym, tak, ta fundacja też powstała z takiej niezgody na to, żebyśmy tkwiły w tych stereotypach, w tych przekonaniach, że wierzę w różnorodność, wierzę w inkluzywność, wierzę w to, że równość płci jest dobra dla nas wszystkich. Bardzo polecam też książkę Niewidzialne kobiety Caroline Criado-Pérez. Absolutnie cudowna. To jest niezwykła lektura. Autorka posiłkuje się wyłącznie badaniami. To nie są jej opinie, a badania i fakty tak naprawdę, z którymi niespecjalnie warto polemizować, chociaż tacy się też znajdują. I one pokazują, jak bardzo kobiety są wykluczane ze wszystkich możliwych przestrzeni, od polityki po pracę, po biznes, po zdrowie. Więc mamy dużo do zrobienia. O, jako fundacja mamy dużo do zrobienia i myślę, że w ogóle jako kobiety, którym zależy na dobrym, równym, sprawiedliwym świecie.
Moimi gośćmi byli Anna Potocka-Domin, Jarosław Domin i Antek Domin. A w rozmowie uczestniczyła Joanna Borkowska-Surucić z polskiej redakcji Radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.